Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Od bardzo poważnej refleksji na temat umiejętności artystycznych rozpoczęło się nasze spotkanie, a że Państwo niestety nie mogli tego usłyszeć, bo mikrofon był wtedy jeszcze wyłączony.
Na szczęście.
To poproszę Cię jednak o powtórzenie. W studiu profesor Sławomir Marzec. Malarz, rysujesz, zajmujesz się instalacją, fotografią, performansem, filmem. Generalnie poważny artysta wizualny. Będziemy Państwa zapraszać na poważną wystawę w poważnym miejscu. Tymczasem okazało się przed chwilą, że Sławomir Marzec, profesor Sławomir Marzec, nie potrafi zrobić ramki do swojego obrazu, to prawda?
Ależ oczywiście. Żaden z moich kolegów prawdopodobnie by tego nie dokonał. Po prostu trzeba mieć maszynę, odpowiedni sprzęt. Więc pewnie bym, gdybym takim czymś dysponował, to na pewno bym też zdołał wykonać.
O, to powiedz mi w takim razie, co przynależy do obrazu?
Do obrazu to właściwie przynależy wszystko. Ja operuję takim pojęciem od dłuższego czasu sztuka obrazu. A to dlatego, że sztuka stała się nie tyle pojęciem otwartym, co właściwie pojęciem pustym. I żeby się trochę odseparować od takiej sytuacji, kiedy właściwie każdy może wszystko nazwać sztuką, co nikogo innego do tego nie oblikuje, żeby to traktować jako sztukę, no ale w takich dziwnych czasach funkcjonujemy. Więc ja odwołuję się do pojęcia sztuka obrazu, czyli do obrazu, który jednak jest pewną grą z widzialnością o sens. Tradycja przekazuje nam źródłowe takie mity założycielskie obrazu, właściwie trzy. Pierwsze to jest taka historia o dziewczynie, która zarysowała cień swojego narzeczonego wyjeżdżającego w odległe kraje. To był początek malarstwa. Drugi to jest narcyza, który wpatrywał się w powierzchnię wody. No i to się dobrze nie skończyło, bo się utopił. I trzeci, chyba najbardziej mi przekonujący, to jest sytuacja, kiedy człowiek doświadczył kresu. Kiedy stanął przed ścianą, której nie mógł przekroczyć, a więc ścianą jaskini, albo wobec bezmiaru, jaki widać z jakiejś góry czy wzgórza. Właśnie to doświadczenie kresu, które możemy przekroczyć tylko imaginacją, wyobraźnią, symbolicznie, narracją, opowieścią, fikcją czy czymkolwiek innym, z jednej strony otwiera tą przestrzeń tego niemożliwego, czyli nieskończoności i niemożliwości. I sztuka obrazu jest właściwie poruszanie się w tych sprzecznościach między nieskończonością a niemożliwością. Więc ja właściwie tak jestem przekonany, że definiować sztuki się nie da. Można ją co najwyżej robić reaktywnie, jeżeli ktoś narzuca nam definicje, które są ułomne, czy ograniczające, czy właśnie redukcyjne. Ale na wszelki wypadek mam taką w zanadrzu taką definicję, którą mogą podać, jeżeli byś była zainteresowana.
Jestem nawet bardzo zainteresowana.
Znaczy definicja jest dosyć banalna, bo właściwie jest to istotne doświadczenie widzialności. Tylko, że to nic nie znaczy, bo to jest właściwie wezwanie do nieustającego refleksji, dyskusji, sporu o to, co to jest doświadczenie, co to jest istotne, czy w ogóle istnieje istotność i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta sztuka obrazu jest to sytuacja. Dotykamy tego kresu niemożliwości, tej ściany, a jednocześnie podejmujemy z tym jakąś rodzaj gry. Staramy się przekroczyć. Stąd też właśnie sztuka w moim przekonaniu jest taką aktywnością antyredukcyjną. Coś, co otwiera nowe możliwości, nowe interpretacje, nowe doświadczenia, nawet za cenę fikcji, iluzji. Ale jednak stąd też jestem zagorzałym i gorliwym wrogiem wszelkich ograniczeń w sztuce, zwłaszcza na przykład sztuki zaangażowanej, która służy usprawnianiu rzeczywistości. A więc zamyka nas w pewnych fragmentach jej, obsługuje naszą etniczność, nasze wyznania, naszą płciowość, czy cokolwiek innego, czy formę uprawiania seksu, ale jest to zamykanie, ograniczanie.
A czy to nie może istnieć równolegle, obok siebie?
Oczywiście, czasami może istnieć. Czasami sztuka, bo oczywiście, że sztuka może być o czymś, ale wyważanie tego jest tak rzadkie. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach żyjemy w rzeczywistości, w końcu, która jest dynamiczna, złożona i wielowymiarowa. I jakikolwiek radykalizm, jednostronność, no to jest wyraz tempoty po prostu. praktykuje coś takiego jak obraz rozważający, deliberujący, pokazujący pewien temat, pewien rodzaj właśnie gry z istotnością, jakimś jej aspektem, który ujawnia złożoność tej sytuacji, jej bogactwo, wielowątkowość, oczywiście z jakimiś tam sugestiami własnymi, autorskimi, ale jednak pokazuje to, że wpływają na nas, a być może nawet rozstrzygająco są te oddziaływania ultrasłabe, bardzo delikatne, kiedy właściwie wchodzimy w określony rodzaj widzenia. A więc właśnie gra z tymi podstawami widzialności jest dla mnie tym, co jest tym najważniejsze i co jest istotą chyba sztuki, bo nie interesują mnie takie momenty jak kulminacje tej widzialności poprzez spełnienie, poprzez jakieś ekstazy, poprzez jakieś tam namiętności i tak dalej, ale właśnie rodzaj myślenia widzialności, w pełni jej złożoności.
A co to znaczy wchodzenia? Użyłeś takiego określenia, wchodzenia w przestrzeń obrazu, sztuki?
Strasznie skomplikowana historia, bo dzisiaj mamy sytuację, kiedy wszelkie wyobrażenia, wszelkie pojęcia zostały już tak skrytykowane, tak stłamszone, że przestają cokolwiek, i tak rozinterpretowane, że przestają znaczyć cokolwiek, więc wchodzenie to raczej dla mnie jest bardzo ważną rzeczą, to aby jednak zachować tą pełnię naszej przytomności. No właśnie przytomności, czyli nie świadomości, nie samej obecności, bo to z kolei odwołuje się albo do świadomości jako takiej, albo do dyskursywności, albo do cielesności, albo do fizyczności, do zmysłowości. A mnie interesuje człowiek jako całość, czyli właśnie ta konfiguracja myśli, emocji, intuicji, zmysłów i tak dalej, czyli ich wyważanie, czyli określanie, jak w danej sytuacji, jak w tym horyzoncie sensu, czy jego braku, jaki rodzaj podmiotowości mi się wyzwala, przechodzi. To nie jest postmodernizm, broń Boże. To raczej jest właśnie bardziej wnikliwe wchodzenie w rzeczywistość. A pojęcie przytomności, zamiast dlatego, że w moim przekonaniu to ono zespala wszelkie nasze władze, wszelkie wymiary naszego istnienia. Ale górnolotnie.
Musisz klasne. Bardzo o siebie dbać, co? No, żeby ten stan, w którym dokonujesz tego wchodzenia, no, żeby trzymać pion zwyczajnie.
A to nie jest takie częste. Oczywiście zazwyczaj żyjemy nawigując stereotypami, schematami, no bez tego się nie da. Więc sztuka jest takim momentem wychodzenia z tej reaktywności, z tej przyczynowości, która nas wciąga w tą naszą realność społeczną, kulturową, cywilizacyjną. No właśnie tutaj znowu się pojawia ten wątek sztuki zaangażowanej, krytycznej, społecznej, która jest niczym innym, tylko pochodną właśnie polityki społecznej, jej wizualizacją.
Tak słyszałam, że kiedy uczysz, to jesteś bardzo otwarty, ba, uczysz też tej otwartości, uczysz myślenia, a nie powielania pewnych wzorów, a już na pewno nie ciebie. Malarstwo twojej córki jest też zupełnie odmienne od twojego. Ale jeśli ktoś z twoich uczniów czy uczennic idzie w stronę sztuki zaangażowanej, to wypijasz z młoteczkiem z głowy, czy?
Nie, nie. Od razu deklaruję, że spolegliwie drepczę za nimi gdziekolwiek by nie poszli. Więc mogą robić, co chcą. Natomiast jedyny wymóg jest to, żeby się uczyli. A że człowiek uczy się na błędach, więc namawiam, żeby robili tych błędów tyle, ile się da. Oczywiście to nie zawsze się sprawdza, bo oni też chcą, oczekują uznania, jakichś nagród i tak dalej, więc starają się robić takie rzeczy, które jak gdyby konweniują z tym, co się aktualnie widuję w galeriach, ale no, różnie bywa. Natomiast taką myślą przewodnią jest to, że artysta to jest ten, kto jest człowiekiem zdolnym do samodzielnego myślenia i wyposażony w odpowiednią wrażliwość, umiejętności, wiedzę.
To każdy może być artystą.
A rzeczywiście, umiejętności powiedziałem.
Chodźmy na zamek, chodźmy do Muzeum Narodowego. Twoja majowa wystawa, to znaczy twój majowy wernisaż. Wytłumacz mi tytuł tej wystawy, bo niby rozumiem oba słowa, ale jak je łączę, to coś mi się nie zgadza.
Sprzeczność, pewna nieadekwatność powinna być wpisana w dzieło sztuki, bo to ona jest tą różnicą, tą sprężyną, która napędza naszą ciekawość i stawia pytania. Rzeczywiście ten tytuł brzmi pro esse. To jest kontynuacja wcześniejszej mojej realizacji, która miała miejsce 2 lata temu w Zamku Jazdowskim. Pokazywałem taki cykl Pro Morte. Powstał on w dosyć dramatycznych okolicznościach, mianowicie kiedy według medycyny współczesnej miałem przed sobą kilka miesięcy życia i starałem się namalować obrazy ostatnie, które trzeba powiedzieć, że nosimy pod powiekami od wielu, wielu lat, ale cały czas przekonanie, że no jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, aż w końcu nadszedł ten moment, że trzeba to namalować. Czyli Pro Morte to jest taki specyficzny tytuł, który znaczy dla śmierci, ale jest to też takie nazwane przestrzeń specyficzna w szpitalach, gdzie po orzeczeniu śmierci, zgonu wkłada się jeszcze obywatela na kilka godzin. Właściwie nie wiadomo po co. To Pro Morte to jest taka przestrzeń właściwie bezradności, bezsilności, ale też oczekiwania na cud, na nie wiadomo co. Czyli taki moment rzeczywiście przestrzeń przejścia. Więc ja stałem wobec tej wizji końca swojego życia, ale to życie trwa i trwa, więc jest na tyle dużo czasu, że powstał kolejny cykl, który tym razem się nazywa Proesse, czyli dla istnienia. Dla istnienia. Tak jak mówiłem, właściwie dla mnie ważną rzeczą sztuka jest o tyle istotna, że jest poszukiwanie tego istotnego doświadczenia widzialności. Przeczytam, ta istotność no jest umkliwa. Trzeba ją tropić, a jak się ją nawet gdzieś złapie, to ona natychmiast się wymyka i przestaje być żywa. Więc właściwie artysta to jest człowiek, który nieustannie jest w ruchu i łowi. Stąd też ja praktykuję różne konwencje, praktykuję cyklami, często abstrakcyjnymi, a często figuratywnymi. Robię filmy, performance i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, jest to działanie z punktu widzenia dzisiejszych wymogów stawianych artyście samobójcze. Bo artysta to jest człowiek, który ma wypracować własny idiom, własny język, własną rozpoznawalność. Bez tego nie będzie kupowany, nie będzie pokazywany i tak dalej, i tak dalej. No więc ja temu wszystkiemu szczęśliwie się wymykam, chociaż czasami trochę szkoda. Ale nie chcę być kamerdynerem jednej postawy czy jednej jakiegoś określonego tematu. Więc tej istotności w różnych tematach poszukiwałem. Kiedyś to był temat wszystko, ale pamiętam bardzo specyficznie. Wszystko jako temat sztuki. Ale właśnie jako nie tyle nostalgia za utraconą całością, jak to się często tak na pierwszy rzut oka wydaje, ale to pojęte bardzo tak ponowocześnie, czyli jako rodzaj oscylacji, ruchu, napięcia między niemożliwością całościowego obrazu, a także nieostatecznością wszelkiego konkretu, czego nie zauważył postmodernizm, bo ta nasza konkretność to też jest szalenie umowna i płynna. Więc oscylacja między niemożliwościami, no ich powtarzalność tworzy pewne regularności, pewne sugestie, które można przekładać właśnie na te znaczenia, ale tak jak powiedziałem, ultra subtelne. Sztuka wymusza wrażliwości i uważności pogłębionej, a nie tylko skoncentrowanej.
Wracamy do Muzeum Narodowego. Ten poprzedni cykl nosiłeś pod powiekami. Mhm. Tego następnego miało już nie być. W związku z tym, skąd on się wziął? Spod powiek? Spod serca?
No więc kontynuacją, dlatego że te obrazy Pro Morte była to rodzaj takiej prywatnej apokalipsy, dedykowanej 4 miejscom apokalipsy, czyli stworzenie dla samego siebie takiej symbolicznej przestrzeni przejścia, transformacji, końca, różnie podejmowanego. Ale też jest dla mnie taki kolejny ważny moment, że staram się przede wszystkim, malując obraz w ostatnich latach, tworzyć obrazy niemożliwe, czyli takie, które trudno zauważyć, gdzie intryga jest oparta na jakimś niuansie, którego 95% ludzi w ogóle nie zauważy, albo jest tak skomplikowane, że właśnie nikt nie jest w stanie podążyć za moją subiektywną myślą, która jest czasami lotna, czasami wyrafinowana, czasami mocno ironiczna. I te obrazy, te niemożliwe obrazy, no, borykają się z całą tradycją, znaczy to są właściwie obrazy istotne w innej, w kolejnej formule, a więc obrazy, które odnoszą się do sakrum, ale sakrum, które jest takie podwójne, bosko-diabelskie, czyli pojawia się jeszcze taka perspektywa sanctum, prawda, tej świętości zupełnej, ale też jest te obrazy jakby wydobywają się, przynajmniej taką mam nadzieję, z tych sprzeczności, jakimi jest obarczona cała tradycja obrazu u nas w Europie. Czyli z jednej strony ikonofilia, a z drugiej strony ikonoklazm. Zakaz przedstawiania, niemożliwość przedstawiania rzeczy istotnych. Dzisiaj mamy nieuchwytność rzeczywistości, nieuchwytność samych siebie, bo człowiek jest przecież tylko pozycją podmiotową, czy tam przygodną wiązką dyskursów. Jak to się zajmuje? Albo jest aktorem sieci, czy tam jakiś, czy innych historii. Więc te obrazy łączą no właśnie sprzeczne tendencje, bo z jednej strony składają się z dwóch właściwie takich części, czyli jest to analogia do pejzażu, bo górna część jest lustrem. Jest złotym lustrem, w którym każdy może się przeglądać. To jest złoto pokryte mocnym, błyszczącym werniksem wielokrotnie, ale to złoto to też nie jest maszynowo położone automatycznie, tylko ono też ma swoje życie, jakieś tam drobne zacieki i tak dalej. To kontrowane jest z dołu taką właśnie to złoto, ten blask.
Ikona.
Ikona właśnie, ale ten blask, ten, który znamy z tradycji świętego Tomasza i tak dalej, czyli właśnie ten element nadprzyrodzony, ten moment otwarcia się na inny wymiar rzeczywistości, czy rodzaj epifanii, jest kontrowany właśnie venitas, czyli takim doświadczeniem materii zmieszanej z właśnie takich odpadów, bo tam są różne fragmenty zdjęć, znaków, symboli, gestów, śladów i tak dalej. Wszystko to spowite głęboką fakturą i w takiej tonacji kolorów podstawowych, ale innych niż klasycznie, bo kolorów ziemi, krwi, popiołu. Tylko, że ten vanitas to też nie jest tak do końca taki śmietnik, jak to dzisiaj w postmodernizmie bywa, że tam każdy wrzuca z nadziei, że ktoś tam odkryje jakieś konfiguracje znaczeń. U mnie ten vanitas jest labiryntem znaczeń, które są połączone ze sobą. Bo na przykład jeden z tych obrazów jest strukturalizowany puzzlami, czyli pewne regularności z puzzli. Ale te puzzle nie łączą się ze sobą w taki sposób bezpośredni, tylko łączy je złota nitka. Ta złota nić też pojawia się w każdym z nich obrazów. Jak gdyby spaja to, co jest przed obrazem, z obrazem i to, co jest za obrazem. Inny obraz z kolei jest strukturowany aniołkami, takie malutkie, ze sklepu kupiłem, płaskie postacie, które są białe, czarne, odwrócone oczywiście, czyli te aniołki, anioły, diabły, ale też mnóstwo takich szarych, które się wtapiają i są niezauważalne zupełnie. Kolejny obraz jest strukturowany znakami interpunkcji. Czyli tam głowica form kotłujących się, przenikających i nagle pojawiają się te znaki interpunkcji, kropka, myślnik, cudzysłów. Ale do czego to się odnosi? Jak to odnieść do tego przelewania się, tego strumienia rzeczywistości? Natomiast jest jeszcze kolejny wymiar tego obrazu, bo na styku tego złota i tego śmietnika, tego vanitas, pojawia się napis, fragmenty napisu, który jest kontynuowany na wszystkich obrazach, jest ich cztery strony świata i tak dalej, i tak dalej. Ten napis jest nieczytelny, dlatego że jest on wycięty w tych vanitas, wchodzi to złoto, ale nie ma kontynuacji w złocie, czyli ta druga, górna połowa tego napisu zanika w tym złocie. Ja jestem jedynym człowiekiem na planecie, który wie, czy ten napis coś znaczy, czy też nie. Czy są to przypadkowy układ liter, może fragmenty jakichś różnych napisów, a może jakiś język, który dopiero zostanie odkryty i będzie znaczący. Ale właśnie to jest ta z kolei tradycja obrazu między pięknem a wzniosłością. Piękno, czyli harmonia, różnie pojęta, a wzniosłość jako tragizm, niemożliwość doświadczenia czy zrealizowania tego piękna. Wzniosłość wprowadzona przez Kanta, ale także bardzo w dzisiejszych czasach na nowo odczytywana, czy to przez Lyotarda, czy przez Vellmera. W każdym razie ten trzeci element tego znaczenia, które nagle łączy sprzeczne przestrzenie czy sprzeczne wymiary widzialności, jest bardzo istotny, ale to jeszcze też mało, bo okazuje się, że na randach, czyli na tych bocznych krawędziach obrazów są zacieki tego złota, które ściekało przy malowaniu, bo to było paskomalowane, czy też tych brązów, szarości, czerwieni.
I na tym, dzięki temu widać napis. Bo inaczej to biała farba na białej krawędzi byłaby nieczytelna. Ale właśnie te zacieki, te odpady są okazją, żeby pojawił się kolejny napis. I to są po łacinie psalmy. To oczywiście jeszcze jest kolejny aspekt, bo te obrazy mają dolną krawędź bieli, która jest pochlapana, która jest zabrudzona tymi ściekaniami górnymi. Ale w górnej części jest tak, że bardziej czytelna biel. Czyli to złoto i to wanitatywny śmietnik są zawieszone na pustce bieli. To ma się ukłon do tego, o czym mówiłem wcześniej, o tej świadomości tej ściany, której przekroczyć nie możemy, którą możemy jedynie próbować rozchwiać, prawda? Uczynić mniej ostatecznym doświadczenie kresu. Rzeczywiście ta istotność rozgrywa się w tych sytuacjach granicznych, o których tam wiele ludzi, jak Jaspers, mówiło. Natomiast to najbardziej graniczna sytuacja jest śmierć. Ale z drugiej strony tą mniej spektakularną, mniej zauważalną jest właśnie to istnienie, które się wydarza między taką przyczyną właśnie, między tymi rutynami, o których wspominaliśmy, czy takim półświadomym nawigowaniem, bezmyślnością, bo przecież dzisiaj żyjemy w czasach bezmyślności. O tym trzeba pamiętać. Ta biel z dołu jest kontrowana tą górną częścią, także pustą, ale ta górna biel jest właśnie pokryta werniksem. One są takie same, ale różne. No to są takie właśnie te antynomie, te sprzeczności pozorne, które trzeba dostrzec, żeby wejść w tą przestrzeń właśnie tych delikatnych sugestii, które tam rozpostarłem. Bo te obrazy, tak jak powiedziałem, nie są taką postmodernistyczną zbieraniną, ale raczej właśnie labiryntem subtelnych znaczeń, które mogą podtrzymać tą realność pytania o sens, a przynajmniej jego nadzieję, a przynajmniej ustrzec nas przed upadaniem, przed zepchnięciem tej tajemnicy istnienia w jakąś prostą zagadkę czy dysonans poznawczy.
W tej twojej opowieści pojawiają się dwa stany najczęściej. Nawet na początku próbowałam liczyć, ile razy powiesz słowo łączyć. A ile razy powiesz, że coś się oddziela, ale straciłam wątek, więc zrezygnowałam z liczenia i zaczęłam cię słuchać. Ale rzeczywiście ta twoja opowieść, ta twoja wędrówka po tych obrazach to jest bezustanny proces czegoś, co jest osobno, co pęka lub co się łączy. Tutaj ten przykład złotej nitki wydaje mi się być szczególnie istotny. Bo Japończycy na przykład to, co pęknięte, nie udają, że nie pękło, nie sklejają, ale też nie wyrzucają, tworzą z tego zupełnie nową jakość.
Albo serabim, czy tam jakoś.
Tak, po prostu złotą nicią bardzo wyraźną to wszystko łączą.
No, ale na tym właśnie polega ta estetyka wzniosłości, bo nie tyle ważna jest na przykład rzeźba jakaś tam antyczna, ale połamana jest jeszcze bardziej poruszająca, dlatego że pokazuje tą realność upływu czasu, prawda? Te pokolenia mijały i tak dalej, a ta rzeźba także gdzieś tam żyła swoim życiem.
Bardzo dziękuję. Przyjdę na wystawę.
Powiedz, no zapraszam.
Kiedy?
13 maja zapraszamy, to jest wtorek, godzina 17, Muzeum Narodowe w Lublinie, Lapidarium, to jest w tej części pod kaplicą, pod prezbiterium, bardzo symboliczne miejsce, bo jeszcze w tej wystawie niebagatelne znaczenie będzie odgrywała cisza, która jest nagrana i zapętlona. A, właśnie.
Ale cisza skąd?
No właśnie. Właśnie skąd? To spore pytanie. Jak pokazać istnienie? Jak pokazać ciszę? Przedstawić ciszę? Ja wpadłem na taki pomysł. To są z ciszy jako z jednej strony nieistotność. Czyli to są zapisy takie 20-sekundowe przypadkowych sytuacji. Gdzieś tam jadę rowerem, czy gdzieś oglądam telewizję, czy coś tam. Jadę trolejbusem, czy czymkolwiek innym. Ale one wychodzą od ciszy, od punktu zero. Narasta ten dźwięk do normalnego brzmienia i potem się ucina. Jest znowu ten moment ciszy, pustki, kiedy narasta kolejna sytuacja. No inaczej nie wpadłem, nie wiedziałem, jak tą ciszę pokazać, ale wydaje mi się, że udało się. Będzie też blask
w postaci folii odblaskowych.
Nastawiłam uszu.
No tam bardzo pewnie subtelnych rzeczy, których część widzów nie zauważy, ale no sztuka jest jednak uczeniem chyba tej uważności, tych innych oddziaływań subtelnych, które moim zdaniem rozstrzygają naszym życiu, a nie te już kulminacje, te kiedy biegamy, kiedy latają rakiety i takie inne historie. Rzeczywistość rozstrzyga się tam, gdzie tego nie zauważamy.
Sławomir Marzec, dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.